Schylmy swoje głowy, chciałbym, byśmy pomodlili się przed Słowem, które Pan Bóg ma dla nas. Ojcze Niebieski, witamy Cię tutaj, zapraszamy Cię jako najbardziej wypragnionego gościa. Przyjdź tutaj, napełniaj to miejsce swoją obecnością. Stąp ogniu, stąp, tak jak śpiewaliśmy. Wypełniaj nasze serca. Przemieniaj je. Chcemy lśnić jak czyste złoto, Panie, przed Tobą. Chcemy, by to słowo, które teraz masz dla nas, Panie, by nas przemieniało, uświęcało. Otwieraj najgłębsze zakamarki naszych serc. Przekonuj nas, Panie, o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Chcemy być jeszcze bliżej Ciebie. Chcemy świecić, być jak światło dla tego świata. Ale potrzebujemy do tego ziarna Twojego słowa, które zmienia wszystko. Dlatego zapraszamy Cię tutaj. Rób z nami to, co chcesz i czyń swoją wolę. Ja, Panie, jak zawsze, tradycyjnie oddaję siebie do Twojej dyspozycji. Amen. Kochani, dzisiaj kontynuujemy nauczanie, które zaczęliśmy w zeszłą niedzielę. Powracamy do modlitwy pańskiej, a właściwie do tak naprawdę dwóch bardzo ważnych aspektów tej modlitwy. Ponieważ w tych dwóch kazaniach, które mamy właśnie, mieliśmy jedno za sobą tydzień temu i to dzisiaj, skupiamy się nie na całej modlitwie pańskiej, ale na dwóch bardzo ważnych aspektach. Tydzień temu mówiliśmy o woli Bożej. Dziś mówimy o tym, czym jest przebaczenie, czy też powiemy o konsekwencjach nieprzebaczenia. Te dwa kazania nazwałem dosyć przewrotnie i dwuznacznie niebezpieczna modlitwa. W zeszłym tygodniu wyjaśniałem, skąd taki tytuł, dlaczego tak przewrotny i być może później się troszkę też do tego odniosę, wrócę do tego. Tych z Was, którzy nie byli tydzień temu, to też zachęcam, możecie wrócić, to nagranie jest na stronie i możecie tego odsłuchać. Ale kiedy mówimy o modlitwie, to modlitwa pańska tak naprawdę jest bardzo bezpieczną modlitwą i najlepszą modlitwą, jaką możesz się modlić. Jeśli rozumiesz w pełni, co wypowiadasz i jakie konsekwencje to za sobą niesie. Ale jeśli modlisz się w ten sposób, tą modlitwą bezmyślnie, bezwiednie, nie rozumiejąc słów, które wypowiadasz, to ta modlitwa może być szalenie dla ciebie niebezpieczna. Bo jeśli modlisz się, mówiąc, bądź wola Twoja, tak jak rozmawialiśmy o woli Bożej w zeszłym tygodniu, bo jeśli modlisz się, bądź wola Twoja, nie rozumiejąc tak naprawdę, czym jest Boża wola i z tyłu głowy masz swoje plany i marzenia, to możesz się bardzo mocno zdziwić. Bo Boże drogi to nie są nasze drogi, a Boże myśli to nie są nasze myśli. I w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, czym jest wola Boża. Co tak naprawdę pod tym pojęciem się kryje. Czy wola Boża jest czymś zakrytym, tajemnym, czymś zasłoniętym, jakimś takim świętym gralem, czy być może została objawiona na kartach Biblii. Rozmawialiśmy o tym, mówiliśmy o tym, czym tak naprawdę, czym Boża wola nie jest. Mówiliśmy o tym, czy jest coś takiego jak indywidualna wola Boża dla Twojego życia. A dziś pójdziemy krok dalej i dziś zmierzymy się z drugim, szalenie niebezpiecznym aspektem czy prośbą zawartą w tej modlitwie. Właściwie, gdybym miał wskazać najważniejszy aspekt modlitwy pańskiej, to wskazałbym go właśnie ten. Bo kiedy modlisz się, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, to jeśli nie rozumiesz, co mówisz, jeśli wypowiadasz to bezmyślnie, to jesteś w szalonym niebezpieczeństwie. Pan Jezus, kiedy przyszedł, kiedy uczył swoich uczniów, kiedy poprosili Go o to, chciał nam wskazać na pewne kilka ważnych obszarów w tej modlitwie. On nie chciał nas uczyć zwykłej, jak to w jednym z tłumaczeń w Słowie Życia jest mowa o paplaninie. On nie chciał, byśmy powtarzali bezwiednie słów. Dziś będziemy czytać ten fragment z Ewangelii Mateusza. Panu Jezusowi chodziło o coś zupełnie innego. On nam chciał wskazać na pewną kulturę modlitwy, na ważne obszary, o które powinniśmy pielęgnować w naszym życiu modlitewnym. I dziś, tak jak powiedziałem, dotkniemy tego obszaru, którym jest odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Za punkt wyjścia w zeszłym tygodniu czytaliśmy ten fragment, kiedy Jezus uczył swoich uczniów z Ewangelii Łukasza z 11 rozdziału. Dziś na potrzeby naszego tematu skorzystamy z Ewangelii Mateusza. Lepiej nas wprowadzi w kontekst dzisiejszego słowa. Będę czytał z 6 rozdziału od 5 wersetu. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Zatrzymam się w tym momencie na sekundkę. Brytyjka mówi, nie bądźcie wielomówni jak poganie, a nowsze tłumaczenia, tak jak powiedziałem, słowo życia mówi, nie róbcie z modlitwy paplaniny, a nowe przymierze, jeszcze inaczej oddaje to, w czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się. W zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że Panu Bogu nie chodzi o to, byśmy jak mantrę powtarzali tą modlitwę każdego dnia tą samą, bo Panu nie chodzi Bogu o to, byśmy komunikowali się regułkami z Nim. I myślę, że to tłumaczenia tutaj znacznie lepiej to też oddają. A więc nie, w czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. A wy tak się módlcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. I ostatnie dwa wersety. Zaraz po tym. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinien waszych. Nie wiem, czy zwróciliście, kochani, uwagę, na co Pan Jezus, do czego tak naprawdę Pan Jezus się odniósł, kiedy podał całą tą modlitwę pańską, do jakiego z aspektów tej modlitwy się odniósł. I to powoduje, to czyni, że z całą mocą jestem przekonany, że to jest najważniejszy z aspektów całej tej modlitwy. Pan Jezus odnosi się do tego obszaru modlitwy. Dlaczego? Przebaczenia. Dlaczego? Ponieważ nic nie niszczy Twojej duszy, Twojego ciała i Twoich emocji tak jak nieprzebaczenie. Skoro na ten aspekt Pan Jezus położył nacisk, to z całą pewnością możemy ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że jest to najważniejszy obszar w całym naszym życiu modlitewnym. Jeśli przebaczenie nie stanie się naszym stylem życia, to będziemy, kochani, w ogromnym niebezpieczeństwie. Często naszą taką modlitwą, kiedy patrzymy, czytamy Dzieje Apostolskie, kiedy patrzymy, jak funkcjonował pierwszy Kościół, jak potężna chwała, potężna Boża obecność była w tym Kościele, jak Pan Bóg poruszał się poprzez różne znaki i cuda. Często naszą modlitwą jest, Panie, chcemy być jak Kościół, jak pierwszy Kościół. Ale powiem wam, kochani, że nie wiem, czy pamiętacie, ale w tym pierwszym Kościele była tak Boża chwała się poruszała, że wielu ludzi trupem padało w Kościele z powodu zwykłego kłamstwa. I obawiam się, że gdybyśmy dziś dokładnie w ten sam sposób Duch Święty się poruszał, te same znaki i cuda by nam towarzyszyły, to powiem wam, obawiam się, że wielu ludzi, wielu chrześcijan trupem by padało w kościele. Ponieważ wielu chrześcijan żyje, nosząc nieprzebaczenie w własnym sercu. Jest pewna historia w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, która chyba w najlepszy możliwy sposób pokazuje, jak Pan Bóg bardzo poważnie podchodzi do kwestii przebaczenia. Będę czytał z 18 rozdziału, w wersetach od 21 do 35. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego królestwo niebo podobne jest do pewnego króla, który gdy chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi, a gdy zaczął robić ten obrachunek, przeprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 000 talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i uwaga, dług mu darował. Tutaj nie ma mowy o odroczeniu spłaty długu, tutaj nie ma mowy o rozłożeniu tego na raty, tu jest mowa o darowaniu całego długu. I czytam dalej, a gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 denarów i pochwyciwszy dusił go, mówiąc: oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go Pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamtek dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się Pan jego i wydał go katom, żeby mu dług cały oddał. Taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeżeli każdy, powtarzam, każdy, nie odpuści serca swego bratu. Kochani, ta historia pokazuje, jak Bóg poważnie traktuje kwestię przebaczenia. Ta historia pokazuje powagę sytuacji i tak naprawdę tutaj nie ma żartów. Ewangelia nie pozostawia żadnych złudzeń. Jeżeli tobie darowano dług, który był niemożliwy do spłacenia, to tym bardziej powinniśmy darować długi, które są możliwe do spłacenia. Jeśli tego nie zrobisz, to tak jak słowo mówi, że zostaniesz oddany tam katom, czy tam jak tam było powiedziane, aż nie spłacisz całego długu. Tu jest, moi drodzy, mowa o wiecznym potępieniu, ponieważ dług, który zaciągnęliśmy, jest niemożliwy do spłacenia. My często nie rozumiemy do końca tej historii, bo nie rozumiemy tych miar, które tam są podane. Pan Jezus, mówiąc tą przypowieść, mówi, że jeden z tych współsług był winny królowi 10 000 talentów. I dla nas 10 000 talentów to jest taka jakaś abstrakcyjna kwota. I jak słyszymy 100 denarów, że ten drugi był temu winny, to też dla nas 100 denarów nic nie mówi. Ale żeby to przełożyć na nasze, ja nie jestem dobry z matematyki, ale żeby wam spróbować ukazać tą potężną dysproporcję, postanowiłem zrobić pewne obliczenia. Talent był miarą ciężaru kruszcu, najczęściej złota, i wynosił około 39,4 kg. I owe 10 tysięcy talentów, o którym jest mowa w tej przypowieści, to licząc dzisiejszymi miarami, jest, uwaga, 340 ton złota. I gdybyśmy mieli to przeliczyć według obecnych stawek, jakie są, po ile kosztuje tona złota, to uwaga, wychodzi nam bajońska, niewyobrażalna suma. 42 miliardy 507 milionów. Pff. 10 tysięcy talentów to z tamtej perspektywy było nie do spłacenia kwota. To był dług niewyobrażalny, którego normalny człowiek nie jest w stanie spłacić. 42 miliardy dzisiaj. Natomiast ten drugi był winny tamtemu 100 denarów. Denar był odpowiednikiem jednej dniówki dziennej zwykłego pracy, zwykłego robotnika. Czyli przeliczając na nasze, mówimy mniej więcej o 3-miesięcznej wypłacie, więc nie wiem, jak tam dzisiaj wychodzi jakaś średnia pensja, ale przyjmijmy dla prostego rachunku, że mamy 10 tysięcy złotych. Czy widzicie tą potężną dysproporcję? Ten jest winny królowi 42 miliardy. Kwota, która nie jest przez zwykłego śmiertelnika możliwa do spłacenia, i przychodzi do króla, błaga go o litość i pada przed nim i mówi: błagam cię, oddam ci wszystko, daruj mi. I zobaczcie, co tam się dzieje. Król nie mówi: dobrze, odroczę ci to, rozłożę ci na raty, spłacisz później. On mu cały dług, cały darował. Natomiast kiedy wychodzi od króla, kiedy spotyka ze swojego współsługę, tamten jest mu winny raptem 10 tysięcy złotych i ten mówi, nie potrafi mu odpuścić i mówi: oddawaj, coś mi winien. Tą szaloną i niewyobrażalną dysproporcję Jezus celowo zarysował, aby jasno ukazać nam wszystkim problem przebaczenia i że niczym jest nasz dług, jaki mamy względem Boga. Niczym. List do Kolosan mówi, że Pan Jezus wziął cały list dłużny, wymazał wszystko, co tam było i przybił do krzyża. Każdy nasz grzech, bez względu na to, co robiłeś w życiu, bez względu na to, jak bardzo upadłeś, bez względu na to, ile nabroiłeś, ile głupot zrobiłeś w swoim życiu, to Chrystus wziął to wszystko, wymazał i nie jesteś mu nic winien. Nic. Taki jest nasz Bóg. Ta historia opowiada o czymś jeszcze bardzo ważnym, co nie do wszystkim być może, nie wszyscy być może zwracamy na to uwagę. Ta historia mówi o naszym kościelnym podwórku. Bo człowiek, któremu król przebaczył dług, to człowiek, który przyszedł do Boga. Ja na tą historię kiedyś patrzyłem jako na taką uniwersalną historię, taką przypowieść dla wszystkich ludzi, dla każdego człowieka, tego ze świata i tego nie ze świata, z kościoła. Ale tak naprawdę, jeśli spojrzymy uczciwie na tą historię, to się nagle okazuje, że ta historia mówi o naszym kościelnym podwórku, ponieważ człowiek, który nie rozumie grzechu, nie rozumie, że jest grzeszny, nie dociera do niego to, że on żyje grzesznym życiem, nie ma potrzeby przychodzić do Boga. Człowiek, który jest ateistą, nie przychodzi do Boga i nie prosi Go o darowanie mu wszystkich grzechów. Ta historia mówi dokładnie o tym, że człowiek, kiedy się nawraca, kiedy przychodzi ten moment, kiedy doświadczasz, rozumiesz cały brud i grzech, który ciąży na tobie, kiedy dochodzi do tego, że jakby zaczynasz widzieć siebie oczami takimi, jakimi widzi cię Bóg, to jest ten moment, kiedy przychodzimy do Boga i mówimy: Panie, wybacz. I nasz Król, nasz Pan daruje nam cały dług. On nie każe nam tego oddać w ratach, nie odracza płatności. On mówi: nic mi nie jesteś winien. Taki jest nasz Bóg. Żeby to jeszcze bardziej, kochani, obrazowo wyjaśnić, żebyśmy rozumieli istotę problemu tutaj, to wyobraź sobie, że rodzisz się i po prostu żyjemy w takich czasach, że karty już właściwie dzieci nawet mają, nastolatkowie kredytowe. I dostajesz kartę kredytową, ty nawet nie jesteś świadomy. Chodzisz, żyjesz, funkcjonujesz, płacisz, korzystasz z tego życia, szalejesz i ciągle na tą kartę nabijany jest dług. Ty nawet się nad tym nie zastanawiasz, bo to jest takie naturalne, że ty tą kartę masz. Nie? I ty tą kartą płacisz przez kilka, kilkanaście, być może kilkadziesiąt lat i nagle któregoś dnia otwierasz skrzynkę, a w tej skrzynce znajduje się cały plik listów. Wyciągasz jeden po drugim i patrzysz, Krajowy Rejestr Długów, BIK, komornicy. Zaczynasz czytać te listy po kolei, przyglądasz się temu, mówisz, ale za co? Przecież skąd taka kwota? Nagle patrzysz, tam jest 42 miliardy i sobie myślisz, to jest niemożliwe. Wiecie, jaki to jest moment w naszym życiu, kiedy rozumiemy, jak bardzo grzeszni jesteśmy, kiedy stajemy przed obliczem Boga. To jest ten moment, kiedy doświadczamy potęgi grzechu w naszym życiu. I ty rozpaczliwie widząc, że nie jesteś w stanie z tym nic zrobić, szukasz ratunku, idziesz do prawnika jednego, drugiego, próbujesz to rozłożyć na raty, ale ty po chwili sobie uświadamiasz, przecież ty tego nigdy nie spłacisz. Więc ktoś ci nagle mówi, wie pan co? Jakiś prawnik ci mówi, najlepszą metodą chyba w tej całej sytuacji, niech pan się umówi z prezesem banku, z samą górą. Być może on jest w stanie coś z tą kwotą zrobić. I ty dzwonisz do sekretarki, umawiasz się, ona ci pozwala, w końcu ustalać jakiś termin, jakąś datę. Przychodzisz do prezesa, mając tak potężny dług, padłbyś u jego biurka i błagał go, prezesie, proszę cię, ja tego nigdy nie spłacę, przecież to jest niemożliwe. A prezes banku, ku twojemu zaskoczeniu, mówi, wie pan co, jest mi pana żal. Niczego od pana nie oczekuję. Ja panu tego nie rozłożę na raty. Ja panu nie odroczę płatności. Ja panu cały ten dług niweluję. Wrzucamy go do niszczarki. Jak byś się czuł wtedy? Jaką radość musiałbyś mieć w sercu? I słuchajcie, tak naprawdę, kiedy myślę o tej historii, kiedy myślę sobie o tym, co uczynił Bóg, jaki dług nam wymazał, to jest to dla mnie nieprawdopodobna historia, ale w tym całej historii jest jeden bardzo ważny aspekt. Prezes banku mówi do ciebie, wrzucimy to do niszczarki i zniszczymy, ale podpiszemy jeden warunek, jeden paragraf, jedną klauzulę. Tak długo ten dług pana względem banku będzie usunięty, tak długo jak pan będzie umarzał wszystkie długi względem pana. I jestem przekonany, że każdy z nas, gdyby usłyszał, że cały dług, 42 miliardy zostało usunięte, że już nigdy więcej nie będą na tobie ciążyli komornicy, wierzyciele, to każdy z nas by się na to zgodził. I powiedział, tak, jasne, oczywiście. Jest jeden warunek. Pan Bóg oczekuje od nas, że tak jak on nam cały dług usunął, tak my będziemy postępować względem drugiego człowieka. I nie ma tutaj możliwości pertraktacji, renegocjacji umowy. Tu nie ma możliwości takiej, moi drodzy, żebyśmy wpisali klauzulę, że jeśli, nie wiem, ktoś zranił mnie, nie wiem, doznałem przemocy seksualnej, to wtedy to jest nieaktywne. Każde nieprzebaczenie drugiemu człowiekowi powoduje aktywowanie paragrafu pierwszego. To nie oznacza, że Pan Bóg, jakby to można powiedzieć, ktoś mógłby powiedzieć, ale to co, tracimy zbawienie? Nie, ty sam uruchamiasz paragraf pierwszy. Ty nie jesteś w stanie, Panu Bogu, w stanie na nic sobie zasłużyć. Zwróćcie uwagę, to nie jest tak, że my musimy wybaczać i dopiero wtedy, kiedy będziemy wybaczać, to Pan Bóg nam również wybaczy. Nie, tu jest zupełnie, kochani, inna kolejność. Bóg wybacza nam, my się zgadzamy na paragraf pierwszy, że również będziemy wybaczać i od tego momentu cały dług jest nam anulowany. Ale jeśli tylko spotkasz na swojej drodze człowieka, któremu nie odpuścisz w sercu, do którego będziesz czuł gorycz, żal, nieprzebaczenie, to cały twój dług jest do spłaty. A wiemy dobrze, co Słowo Boże mówi, że karą za grzech jest śmierć. I nie ma możliwości renegocjacji. Nelson Mandela, były prezydent RPA, jeden z przywódców apartheidu, działacz na rzecz praw człowieka, laureat pokojowej Nagrody Nobla, powiedział kiedyś takie zdanie. Nieprzebaczenie jest jak picie trucizny w nadziei, że pozabija twoich wrogów. Nieprzebaczenie jest jak picie trucizny w nadziei, że pozabija twoich wrogów. Innymi słowy, kochani, pijesz truciznę. Człowiek, który nie przebacza, to jest człowiek, który pije truciznę, licząc, że jego wróg padnie trupem. A tak naprawdę ty i tylko ty będziesz ofiarą swojego nieprzebaczenia. Ponieważ nieprzebaczenie wywrze wpływ na twoje emocje, na twoją duszę i na twoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Dziś są badania naukowe, które bardzo jasno pokazują, że ludzie żyjący w nieprzebaczeniu są dużo bardziej schorowani, mają cały układ odpornościowy rozstrojony. To ma wpływ na twoją układ krążenia, migreny. Ludzie, którzy żyją w nieprzebaczeniu, kiedy zrobili badania, okazało się, że mają dużo, dużo wyższy poziom kortyzolu we krwi od tych, którzy nie noszą zadry w swoim sercu. Kortyzol jest tym hormonem, nazywany jest hormonem stresu, a stres, jak wiecie, jest cichym zabójcą. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus tak wysoko podniósł nam poprzeczkę, że właściwie, kiedy pierwszy raz tą historię czytałem, pomyślałem sobie, że to jest niemożliwe do zrealizowania. I wtedy zrozumiałem, że tak naprawdę rozpaczliwie potrzebujemy Chrystusa. W Ewangelii Mateusza 5:21 czytamy: słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Pan Jezus bezkompromisowo, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, stawia znak równości pomiędzy gniewem a zabójstwem. Dla Pan Bóg nie kategoryzuje grzechów. Dla Pana Boga nie ma to znaczenia, czy ty jesteś człowiekiem, który dokonał zbrodni najcięższej, czy nosisz urazę i gniew na drugiego człowieka. Dla Niego to jest znak równości, dla Niego to jest dokładnie to samo. I krótko mówiąc, ja wielokrotnie w swoim życiu byłem zabójcą. I jestem właściwie, jak to się mówi, recydywistą, tak? Jest takie słowo? Recydywistą. Ponieważ wielokrotnie w moim życiu gniewałem się na drugiego człowieka i nie potrafiłem odpuścić. I jeśli ty nosisz zadrę w swoim sercu, jeśli jest w twoim sercu gniew i nieprzebaczenie, to chcę ci powiedzieć, w Bożych oczach jesteś zabójcą. Ale to co, znaczy, pomyślisz sobie, to ja się nie mogę rozgniewać, ja nie mogę się nawet zdenerwować? Możesz. Bo słowo bardzo wyraźnie mówi, kiedy gniew staje się grzechem. W Efezjan 4:26 czytamy: gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Słyszycie? Gniewajcie się, Paweł pisze, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu. Gniew, kochani, jest emocją. Gniew jest tylko i wyłącznie emocją i każdy z nas, każdy człowiek ma prawo do emocji. I ty masz prawo się wzburzyć, kiedy ktoś przekracza twoją granicę, kiedy ktoś wchodzi w twoją przestrzeń i narusza tą przestrzeń. I ty masz pełne do tego prawo, ale nie masz prawa położyć się spać z nieprzebaczeniem w swoim sercu. Ponieważ gniew jest w konsekwencji, który jest pielęgnowany, może prowadzić do nieprzebaczenia. Paweł mówi: możesz się rozgniewać, ale nie możesz iść z tym spać. Ile razy jest tak, że posprzeczamy się gdzieś w domu z żoną i za każdym razem mam myśl, że muszę pójść i ją przeprosić. I wiecie, są takie czasami momenty, że wiem, że zbliża się koniec dnia i myślę sobie, muszę ochłonąć. I są czasami takie momenty, że lepiej, jeśli jeszcze nie ochłonąłeś, to poczekaj do następnego dnia. Prześpij się z tym, ale i tak rano idź i się pogódź. Bo jak masz pójść wieczorem na siłę, kiedy emocje twoje jeszcze nie ostygną, lepiej tego nie rób, bo jeszcze bardziej możesz pogorszyć sytuację. Ale nie możemy, kochani, żyć każdego dnia w nieprzebaczenie i w gniewie. I druga potężna prawda, która wypływa z tego wersetu, to jest, że nieprzebaczenie otwiera drzwi diabłu i zamyka drzwi Bogu do łaski i błogosławieństw w twoim życiu. Tam było napisane, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu. W momencie, kiedy, kochani, wchodzimy, zaczynamy żyć w nieprzebaczeniu, to jest dokładnie tak, że zamykasz Panu Bogu drzwi do nieba, a otwierasz z drugiej strony drzwi diabłu, który rozpocznie ciężki ostrzał twojego życia. Nawet się nie oglądniesz, a cię zniewoli i doprowadzi do tego, że zniszczy ciebie, twoje zdrowie, ale przede wszystkim zniszczy twoją duszę. I niestety wielu chrześcijan, kochani, nie doświadcza błogosławieństwa. Wielu chrześcijan modli się do Boga, woła, krzyczy, nie rozumiejąc, dlaczego Pan Bóg nie odpowiada. Pan Bóg tak długo nie odpowie, jak długo nie zaczniesz przebaczać w swoim sercu i przebaczenie nie stanie się twoim stylem życia. Też w Ewangelii Mateusza w 23 wersecie czytamy: jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź. Najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Kochani, ten fragment nie pozostawia żadnych złudzeń. Żadnych. Jeśli każdej niedzieli przychodzisz do kościoła, a tak naprawdę nie odpuściłeś drugiemu człowiekowi w swoim sercu i żyjesz w nieprzebaczeniu, to chcę ci powiedzieć, Pan Bóg wcale nie chce, byś ty tu był. On woli, byś zanim tu przyjdziesz, zadzwonił do tego człowieka, poszedł, jeśli jesteś mu coś winien, jeśli go zraniłeś, przeprosił go, a dopiero później tu wrócił. Pamiętam, jak kiedyś szykowaliśmy się do kościoła i wiecie, jak to jest, trójka dzieci. Jedno dziecko coś powiedziało, wybuchła jakaś nerwowa atmosfera, drugie dziecko doprawiło, trzecie ja wybuchłem, na to wszystko jeszcze moja żona wybuchła, wszyscy żeśmy wsiedli do auta w takiej zadymie i jedziemy tym samochodem i nagle do mnie dotarło, co my robimy. Nikt ze sobą nie rozmawia. Atmosfera napięta, jak nie powiem co. A my jedziemy do kościoła. I nagle przyszedł mi ten werset do głowy i sobie pomyślałem, mogę sobie w buty wsadzić jechanie w tej chwili do kościoła, bo Panu Bogu wcale na tym nie zależy. Pan Bóg chce, byśmy żyli każdego dnia w przebaczeniu i by to stało się prawdą w naszym życiu. Bo Pan Bóg nie chce religii, kochani, w twoim życiu, ale chce On przemienionego życia, które objawia się poprzez decyzję, że będę przebaczać. Każdemu człowiekowi, nie tylko temu, którego lubisz, który jest twoim bliskim, który jest z twojej rodziny, ale absolutnie każdemu człowiekowi, nawet największemu wrogowi. Bez względu na winę i bez względu na krzywdę, jaką ci wyrządził. Bo przebaczenie to jest decyzja. Przebaczenie to jest decyzja. Może warto powiedzieć, kochani, czym tak naprawdę przebaczenie nie jest. Przebaczenie nie jest zapomnieniem i Pan Bóg nie oczekuje od ciebie, że w jednej chwili zapomnisz, wymarzysz to z głowy i wszystkie obrazy z tym związane znikną. Być może do końca życia będziesz miał traumę z tego powodu, być może do końca życia będziesz miał obrazy swojego ojca, swojej matki, którzy cię katowali. Być może będziesz miał obrazy gwałtów, które były na tobie dokonywane, ale to nie, ty nigdy być może się z tym nie uporasz, a być może Pan Bóg w łaskawy sposób przyjdzie i ci to wszystko usunie. A więc przebaczenie to nie jest zapomnienie. Przebaczenie to nie jest usunięcie emocji z tym związanych. Decyzja, kiedy podejmujesz decyzję o przebaczeniu, to podejmujesz decyzję, że ja nigdy więcej nie wrócę do tego. I być może do końca życia będziesz miał lęki, być może do końca życia będą towarzyszyły ci strach i straszne z tym, i okropne z tym związane emocje. A być może też Pan Bóg przyjdzie do twojego życia i cię dotknie i cię po prostu w tym miejscu uzdrowi. A więc to nie jest zapomnienie, to nie są emocje i to również nie jest zaufanie na nowo temu człowiekowi. Pan Bóg tego od ciebie nie oczekuje. Decyzję, kiedy podejmujesz, żeby wybaczyć, to podchodzisz do człowieka, podajesz mu rękę, mówisz: wybaczam ci. Bez względu na to, co zrobiłeś, ale ty wcale nie musisz na nowo nabrać do niego zaufania. Przebaczenie to jest decyzja, że nie będę trwać w goryczy i nie pozwolę, by zgorzknienie zatruwało moje życie. To decyzja, że nigdy, przenigdy nie będę do tego wracać i nie będę pielęgnować tego w moim sercu. Ktoś kiedyś powiedział takie zdanie: największym wrogiem przebaczenia jest pycha, największym przyjacielem pokora. Pycha mówi: ja jestem ofiarą. Pycha mówi: to ty mnie skrzywdziłeś. To wszystko twoja wina. Pokora natomiast odpowiada: ja też w tym nawaliłem. Ja też być może mam w tym swój udział. Przepraszam. I nawet jeśli zawiniłeś tylko w malutkiej części, nawet jeśli tak naprawdę w tej całej sytuacji twoja wina jest malusieńka, to masz zrobić wszystko, i tego Bóg od nas oczekuje, by pojednać się z drugim człowiekiem. Przez wiele lat swojego życia żyłem w nieprzebaczeniu względem mojego ojca, który gdy miałem 13 lat, właściwie gdzieś nas opuścił, zostawił. Przez 20 lat swojego życia pielęgnowałem złość i nienawiść do niego. Ale przyszedł taki moment, kiedy się nawróciłem, że Pan Bóg skonfrontował mnie z moją postawą i jedną z pierwszych rzeczy, jakie mi pokazał, to, że mam wziąć telefon i do niego zadzwonić. Czy było to łatwe? Nie. Ale zrozumiałem, że tak długo, jak będę żył w nieprzebaczeniu, tak długo, jak nie wyciągnę do niego ręki, bez względu na to, czy on będzie chciał z tego skorzystać, czy nie, czy będzie chciał się spotkać, czy nie, Pan Bóg powiedział do mnie: masz to zrobić. I to nie podlega jakimkolwiek negocjacjom. I tego samego dnia zadzwoniłem do mojego taty po 20 latach nierozmawiania. Był totalnie zszokowany. Właściwie mnie nie poznał. Ale uwierzcie mi, wolność i radość, jaką miałem w sercu, on nigdy nie skorzystał z tej okazji, by się ze mną spotkać, nigdzie nie chciał sobie tego wyjaśniać, chociaż ja tak naprawdę powiedziałem do niego wprost: tato, ja nie chcę do tego wracać. Do tego wszystkiego, co było. Po prostu być może spotkajmy się, porozmawiajmy. Nie wiem, czy to się da posklejać, ale spróbujmy. Tato nigdy nie skorzystał i nie mam o to do niego żalu. Ale to, co od tamtego czasu niosę w swoim sercu, to wolność, jaką Bóg mi dał. I to nie ma znaczenia, że wtedy moja wina była niewielka. Ja też miałem mu za co przeprosić. I powiedziałem do niego: tato, przepraszam cię za słowa, które wtedy wypowiedziałem względem ciebie. Tego samego dnia poszedłem też do moich sąsiadów, z którymi 4 lata nie rozmawiałem, bo kiedy się wprowadzili jako nowi sąsiedzi, wiecie co, nawet szkoda gadać, to jakieś głupoty było. Wezwali jakąś tam policję na nas, nasze dzieci się spotykały, piliśmy razem kawę, nasz pies kiedyś wybiegł z ogrodzenia, kiedy nas nie było. Poturbował pomidory. I ludzie, którzy z nami pili kawę i byli naszymi sąsiadami, nagle zadzwonili na policję. Tak się zapiekłem w sobie, że sobie pomyślałem: no to już po prostu przesada. Tak działa, tak funkcjonuje człowiek, który żyje w nieprzebaczeniu. Tak się zapiekłem, że postanowiłem, że nie będę więcej się nigdy kłaniał. Moja żona konsekwentnie mówiła im: dzień dobry. Pomimo tego mówiła: do widzenia. A ja w swojej zaciekłości mijałem ich z dumą, przekonany, że krzywdę im robię. Nie rozumiejąc, że tak naprawdę robiłem krzywdę tylko sobie. I pamiętam, że tego samego dnia Pan Bóg powiedział, a teraz pójdziesz również do tego sąsiada. A co ja? Za co? Przecież to on na mnie policję wezwał. Ja go kawą gościłem, a ty, Panie, oczekujesz ode mnie, żebym ja go jeszcze za coś miał przeprosić? Tak działa nasza cielesność. Ale Pan Bóg nie pozostawił mi złudzeń. Moja żona kupiła mi kwiatki. Poszedłem i powiem wam, kiedy otworzył drzwi i po 4 latach zobaczył mnie z kwiatami w rękach, jego mina była bezcenna. Myślałem, że się przewróci. Myślałem, że upadnie na plecy. I powiem wam, ja również go przeprosiłem za to, że przez tyle lat żyłem w zapiekłości. Ale to, co tamtego czasu noszę w sercu, to totalną wolność. I jeśli, kochani, nie zrozumiemy, jeśli nie zaczniemy funkcjonować w przebaczeniu, to my często myślimy, że my robimy krzywdę drugiemu człowiekowi, że my tak naprawdę jego ranimy, a tak naprawdę ranimy tylko i wyłącznie siebie. A przy okazji żyjemy w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ponieważ zamykamy drzwi do nieba samym sobie. List do Rzymian, 12 rozdział, 17-21, czytamy: nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można i o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Powiem wam, za każdym razem, kiedy widzę, że jeden człowiek rani drugiego, za każdym razem, kiedy mam ochotę komuś dokopać za to, co zrobił mi, to uwalniający jest ten fragment, kiedy Pan mówi: nie mści się, odpuść, ja mu zapłacę i ja go z tego rozliczę. I za każdym razem to jest ten fragment, który po prostu daje mi totalną wolność i myślę sobie: Panie, okej, odpuszczam, Ty zrób z tym, co chcesz. Pan jeszcze mówi w tym wersecie, w fragmencie słowa: nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. I ktoś kiedyś powiedział takie zdanie niesamowicie trafne: jeśli chcesz być szczęśliwy na chwilę, zemścij się. Ale jeśli chcesz być szczęśliwy wiecznie, wybacz. W Ewangelii Mateusza 5,43 czytamy: słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, uwaga, miłujcie nieprzyjaciół z waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Kiedy czytałem pierwszy raz ten fragment kazania na górze, który Pan Jezus mówił, kiedy przeczytałem ten fragment, że mamy się modlić o tych, którzy nas prześladują, to sobie pomyślałem: no to, Panie Jezu, teraz to już pojechałeś po całości. No już tak poprzeczkę podniósł, że już się wyżej nie da. I powiem wam, tak długo jak nie zrozumiałem, jaki oręż Pan Bóg nam dał, jaki oręż, jaką broń mamy i czym tak naprawdę jest modlitwa o wrogów naszych, to tak długo jak tego nie doświadczyliśmy w naszym życiu, tak długo nie potrafiłem tego ogarnąć. I było to dla mnie wszystko jakąś jedną wielką ciemną masą, niezrozumiałą. Bo myślałem sobie, że to już jest wyższa szkoła gięcia mebli po prostu. Że takie coś to już tylko zawodowcy potrafią. Nie wiem, ludzie, którzy żyją chyba 40 lat z Bogiem. I pamiętam taki czas, jak nasza córka Tatianka przyszła kiedyś ze szkoły w łzach i w płaczu i zaczęła się przed nami otwierać i powiedziała, że od dłuższego czasu jedna z koleżanek ją prześladuje. Jedna z dziewczynek, która wiodła prym w grupie dziewczyn, nie wiedzieć czemu, po prostu ją sobie upatrzyła, ponieważ być może była najsłabsza w tej grupie, nie potrafiła odpyskować, nie stawiała się. Ona dzień po dniu, każdego dnia się nad nią psychicznie znęcała. I któregoś razu ona nie wytrzymała, rozpłakała się przed nami i powiem wam, jako ojciec, wiecie co chciałem zrobić? Chciałem pójść, złapać dzieciaka i po prostu wymierzyć mu sprawiedliwość. Tak po prostu po ludzku. Mówię, pójdę do szkoły, sobie pomyślałem, dorwę go, złapię jego rodziców i wymierzę sam sprawiedliwość. Ale automatycznie wtedy właśnie Duch Święty też przyszedł i powiedział, zacznijcie się o to modlić. Uznaliśmy, że to jest najlepszy czas, by zacząć praktykować prawdę Słowa Bożego i zacząć się modlić o tą dziewczynkę. I postanowiliśmy, że to będzie dobry moment do tego, byśmy razem rozmawiali na ten temat z córką i byśmy tłumaczyli jej, że my nie możemy walczyć tymi samymi metodami, że to, co my zaczniemy robić i to, co mówi Słowo Boże w tym miejscu, to, że mamy ją błogosławić i o nią się modlić. I powiem wam, odpowiedź przyszła tak szybko, że chyba nawet nie do końca wierzyłem, że to jest możliwe, że to już jest odpowiedź. Po tygodniu odpowiedź pukała do naszych drzwi. Każdego dnia modliliśmy się o nią, błogosławiliśmy ją. I nie minął tydzień, a Tatianka zaczęła wracać do domu i mówi, że ona nie wie, co się dzieje, ale ta dziewczynka zaczyna być wobec niej miła. Kolejny dzień ona mówi, dziś zaprosiła mnie do zabawy, pozwoliła mi jako jedynej dziewczynce bawić, nie kazała mi odchodzić, tylko zaprosiła mnie. I dzień po dniu było coraz lepiej. I oczywiście, kiedy my, i to jest też niesamowite, kiedy właściwie już było wszystko dobrze, kiedy ta dziewczynka zaczęła, kiedy zaczęło wszystko normalnie funkcjonować, my byśmy byli w szoku, jak błyskawicznie Pan Bóg zaczął odpowiadać. Ja pojąłem po raz pierwszy, jaką potężną bronią jest modlitwa. I kiedy wszystko się uspokoiło, gdzieś temat się rozmył, przestaliśmy się modlić. I znów przyszedł pewien okres, że ona znowu zaczęła wracać i mówi, ale ona znowu zaczyna robić to samo. I my znów wyjęliśmy karabin z modlitewny i rozpoczęliśmy ostrzał i błogosławiliśmy ją każdego dnia. I ta dziewczynka znów, krok po kroku, zaczynała zmieniać swój stosunek do niej. Kochani, nie zrozumie tego nikt, kto nie doświadczy mocy modlitwy o naszych prześladowców. Thomas Watson, kaznodzieja angielski, który żył ponad 300 lat temu, komentując fragment modlitwy pańskiej. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Dał nam chyba najlepszą definicję, biblijną definicję przebaczenia. Napisał tak. Przebaczenie jest wtedy, kiedy walczymy przeciwko wszystkim myślom o zemście, że nie będziemy krzywdzić naszych wrogów, ale życzymy im dobrze, żałujemy im nieszczęść, modlimy się za nich, szukamy z nimi pojednania i okazujemy się gotowi przy każdej okazji, aby im ulżyć. Nie ma lepszej biblijnej definicji przebaczenia. Wszystko, co tu jest zawarte w tym, co on powiedział, ma swoje odniesienie do tych fragmentów, które czytaliśmy. Bóg nie posłał, w Jana 3,17 czytamy, Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. A to oznacza, kochani, że Bożą drogą do zbawienia nie jest kara dla nas, ale przebaczenie w miłości. I Bóg pierwszy pokazał nam, jak wygląda droga do życia w przebaczeniu. Ale żeby Boże przebaczenie było skuteczne w naszym życiu, musimy iść tą samą drogą. Musimy iść drogą przebaczenia. Może siedzisz teraz tutaj i myślisz sobie, nawet nie wiesz, co w życiu przeszedłem. Nawet nie wiesz, jakiego bólu zaznałem. A ty mi mówisz o przebaczeniu? Najprawdopodobniej nawet w jednej tysięcznej może nie mamy pojęcia, z czym się mierzysz. Jakiego bólu, jakiej krzywdy być może wyrządzili ci, którzy cię kochali. Powinni cię kochać. Być może nie jestem w stanie zrozumieć, że każdego dnia się z tym mierzysz, że wspomnienia wracają. Ale powiem wam, że poznałem chrześcijan, którzy byli molestowani seksualnie. Poznałem chrześcijan, którzy doświadczali takiej przemocy w domu, że to, co robili z nami, kiedy rodzice dawali nam klapsa, czy nas bili, to bicie dla nich byłoby pieszczotą. Powiem ci, być może nie wiem, z czym się mierzysz, być może nie mam zielonego pojęcia, jakich krzywd i bólu doznałeś i być może łatwo mi tutaj stać i mówić. Ale chcę ci powiedzieć, nie ma innej drogi dla ciebie. Jeśli dziś nie potrafisz odpuścić temu człowiekowi, jeśli nie potrafisz wybaczyć mu w sercu, to spróbuj myśląc o tym, że przede wszystkim, pomyśl o tym, że przede wszystkim ratuj siebie, ratuj swoją duszę. Jeśli nie potrafisz jemu, to pomyśl o tym, że wyniszczasz sam siebie, wyniszczasz swoją psychikę, wyniszczasz swoje zdrowie. Wróć dzisiaj do domu, padnij na kolana i proś Boga o łaskę. Ale skąd wziąć tą moc? Skąd wziąć moc do przebaczenia? Odpowiedź, moi mili, jest tylko jedna. Na krzyżu. Nie wiem, jak ludzie żyjący po drugiej stronie, za tymi drzwiami, radzą sobie z przebaczeniem, nie mając Boga w swoim sercu. Ale my Go mamy. Za każdym razem, kiedy przyjdzie ci myśl o tym, by dokopać drugiemu człowiekowi, by się zemścić, by pielęgnować gniew w swoim sercu, za każdym razem spójrz na krzyż. Pan Jezus pokazał nam najlepszą lekę. Co to znaczy wybaczyć? Bo kiedy obdarli go z jego ciuchów, kiedy rozebrali go, kiedy Stwórca był katowany przez stworzenie, przez tych, których stworzył. On nie walczył o swoje. On, kiedy wisiał na krzyżu, opluty, wyśmiany, znieważony, nie szukał zemsty, ale wołał do Boga: Boże, odpuść im, bo oni nie wiedzą, co robią. To jest lekcja miłości. To jest lekcja miłości. Za każdym razem patrz na krzyż i na hańbę, jaką Chrystus przyjął na siebie. Nie ma lepszego miejsca do tego, by znaleźć moc do przebaczenia. Kiedy czytam Dzieje Apostolskie, patrzę, jak Szczepan, kiedy go kamienowali za to, że głosił Ewangelię, spojrzał w niebo i powiedział: Panie, nie policz im tego grzechu. Za każdym razem sobie myślę: Boże, co ja wiem o przebaczeniu? Jakiś czas temu słyszałem wypowiedź jednej z misjonarek, która opowiadała, jak, nie pamiętam w tej chwili w jakim kraju, czy to w Chinach, czy to gdzieś na Bliskim Wschodzie, czego uczeni są chrześcijanie. W krajach, gdzie są prześladowania chrześcijan na potęgę, gdzie ludzie są zabijani, którzy wyznają Jezusa jako Pana i Zbawiciela, kiedy opowiadała o tym, że to, czego uczą chrześcijan, to to, jak wykorzystać ostatnie 3-4 minuty swojego życia, podążając z celi śmierci na stracenie, by wykorzystać ten czas na zwiastowanie swoim katom Ewangelii. Powiem wam, nic nie wiem na temat przebaczenia. Jestem czystym teoretykiem. Stoję tu dziś przed wami i robię wam wykład Słowa Bożego, co to znaczy przebaczać, ale tak naprawdę, kiedy patrzę na Chrystusa, kiedy patrzę na tych, którzy na arenach rzymskich koloseów oddawali swoje życie, wybaczając swoim oprawcom, kiedy patrzę na współczesnych dziś chrześcijan, którzy modlą się o tych, którzy za chwilę ich stracą, myślę sobie: Panie, naucz mnie tego, bo ja jestem, jeszcze nic nie wiem, jeszcze nic nie potrafię. Jeśli modlisz się modlitwą pańską i modlisz się słowami: odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, i te słowa nie są twoim stylem życia, to chcę ci powiedzieć, jesteś w śmiertelnym niebezpieczeństwie. To jest tak, jakbyś siedział, jak dziecko, które siedzi w piaskownicy i które znalazło granat odbezpieczony, i bawi się nim, tylko czekać, kiedy wybuchnie. Bo to, że ten granat wybuchnie, to jest pewne. Pytanie tylko kiedy. Nie znamy dnia ani godziny i nie wiemy, kiedy Pan zabierze nas. Skąd masz pewność, drogi bracie lub siostro, że dziś stąd wyjdziesz i wrócisz do domu? Skąd wiesz, że obudzisz się następnego ranka? Zachęcam cię, jeśli jest ktoś w twoim sercu, komu nie odpuściłeś, do kogo żywisz nieprzebaczenie, nosisz gorycz, żal i ból, bez względu na jaki on jest. Dziś Pan woła do ciebie, odpuść, ponieważ ja ci odpuściłem. Odpuść, bo ja zrobiłem to pierwszy. Kochani, schylmy swoje głowy w modlitwie. Kochany Ojcze, Ty dałeś nam najlepszą lekcję przebaczenia. Ty pokazałeś nam, co to znaczy wybaczać. Ty, ofiarując swojego Syna Jezusa Chrystusa, dałeś nam najlepszą szkołę, jaką mogliśmy dostać. I dziś, Panie, proszę Cię, byś przekonywał nas, pokazywał nam najgłębsze zakamarki naszych serc, by dziś, kiedy wrócimy do domu, to słowo, to ziarno, które teraz zasiałeś, wykonało w nas pracę, byśmy nie powracali do starego życia, ale byśmy zaczęli żyć przebaczeniem i by to stało się naszym stylem życia. Panie, proszę Cię, byś wyposażał nam, dawał nam siłę i odwagę, dawał nam moc do tego, byśmy przebaczali. Przekonuj nas o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś blisko nas, że w Tobie mamy wszystko. Chcemy się wpatrywać w Ciebie, w Twojego Syna Jezusa Chrystusa i podążać za Tobą, bo to jest najlepsza droga, jaką nam dałeś. Wywyższamy Cię i uwielbiamy Cię, bo Ty jesteś godzien wszelkiej chwały i czci. Amen.